Polityczna dogrywka. Komentarze, oceny, prognozy. Polityczna dogrywka w Radiu Zachód na 103 i 106 FM.
Andrzej Pierzchała, witam Państwa w politycznej dogrywce tuż przed Wigilią i świętami Bożego Narodzenia, choć jeszcze w czasie Adwentu, czyli oczekiwania, uroczystego oczekiwania. To też tematyka dzisiejszej audycji, że tak się wyrażę, nasuwa się sama. W roli eksperta, komentatora, więc pan profesor Grzegorz Kucharczyk, historyk z Polskiej Akademii Nauk i Akademii Jakuba z Paradyża. Na co dzień prorektor do spraw nauki tej uczelni. Witam pana profesora.
Dzień dobry.
Panie profesorze, to chyba najlepszy czas, żeby porozmawiać o, tuż przed Bożym Narodzeniem, przed Wigilią, o wartościach chrześcijańskich. One są zapisane w Konstytucji, tej z 97 roku, której tak bronią wszyscy gremialnie. To chyba dobrze.
To jest oczywiście bardzo dobrze. Mamy tę wzmiankę o wartościach chrześcijańskich, ich respektowaniu w preambule do Konstytucji, czyli można powiedzieć w przedmowie do ustawy zasadniczej. Warto powiedzieć też, że na przykład ustawa z 1993 roku o mediach publicznych też obliguje media publiczne do respektowania wartości chrześcijańskich.
No to chyba nie ma większych problemów.
Aktualnie nie, ale oczywiście, zwłaszcza gdy chodzi o to pojęcie, też to wymaga doprecyzowania, co rozumiemy przez pojęcie wartości chrześcijańskich.
Dziś, chociaż różnie to bywało.
Bo człowiek wierzący i praktykujący to zazwyczaj nie będzie mieć problemów, wskaże, że no, wartości chrześcijańskie to jest to, co głosi w swoim oficjalnym nauczaniu Kościół, a jeszcze szerzej można, bo człowiek wierzący i praktykujący to zazwyczaj nie będzie mieć problemów, wskaże, że no, wartości chrześcijańskie to jest to, co głosi w swoim oficjalnym nauczaniu Kościół, a jeszcze szerzej można powiedzieć to, co jest w Ewangeliach, co jest w ośmiu błogosławieństwach i dekalogu. Ale w takim pojęciu dość potocznym wartości chrześcijańskie to jest ciągle, wydaje mi się, pojęcie mało zdefiniowane, mało określone i często także ułatwia to różnym siłom, środowiskom politycznym, które rzeczywiście z chrześcijaństwem niewiele mają do czynienia.
To jest cała oddzielna dziedzina, manipulowanie pojęciami, zmiana ich znaczeń.
Tak, no to jest jak ostatnio rozmawialiśmy tu przy okazji słowa wyzwolenie w kontekście 1945 roku, to no, okazuje się, że ludzie, którzy na swoich sztandarach politycznych dzisiaj wypisują walkę z Kościołem, bo porównują Kościół do świni taplającej się w błocie, uważają się jednocześnie za obrońców wartości chrześcijańskich.
Liberałów.
Ale dlatego, że prawdziwych liberałów, którzy uważają siebie, że to oni właśnie reprezentują prawdziwe wartości chrześcijańskie, a może nawet biorą pod uwagę definicję podaną kiedyś przez niemieckiego wpływowego, jakże w kościele jezuitę, ojca Karla Ranera, który mówił o anonimowych chrześcijanach. Takich anonimowych chrześcijan oczywiście
bezobjawowych
w Polsce, tak, bardzo dużo. I z tendencją rosnącą.
No ale wobec tego przypomnijmy, w tym szczególnym czasie przecież kończy się Adwent, czyli oczekiwanie, za chwilę Boże Narodzenie, za chwilę przedtem Wigilia, opłatki o opłatkach jeszcze, jeśli łaska, porozmawiamy. Panie profesorze, przypomnijmy, co to są te wartości chrześcijańskie, jak je definiować, praktycznie operacjonalizować, tak mój profesor socjologii religii zawsze mówił.
Jak ja uwielbiam takie słowa operacjonalizować.
Ale to socjolog religii.
To pana usprawiedliwia w tym momencie. Natomiast ponieważ jesteśmy w takim szczególnym czasie, to ja bym powiedział tak, że największą wartością i jedyną chrześcijaństwa to jest nie co, tylko kto. To jest spotkanie Jezusa Chrystusa, wcielonego Słowa Bożego, prawdziwy Bóg, prawdziwy człowiek. Warto to przypominać, że to nie był tylko wybitny człowiek, społecznik, cudotwórca, ale to był też prawdziwy Bóg. Więc to jest ta największa wartość chrześcijaństwa i z tego wypływają wszystkie inne. Jeżeli się o tym zapomni, jeżeli ciągle będziemy mówić wyświechtane frazesy, magia świąt, światełka, czar zakupów i tak dalej, no to umknie nam oczywiście, wiem, że powtarzam truizmy, ale umknie nam istota rzeczy, a istotą jest spotkanie z osobowym Bogiem, z konkretną osobą, która jako człowiek też ma konkretne odczucia, poza tym, że jest prawdziwym Bogiem. I to jest największa wartość chrześcijaństwa i chrześcijańska, stąd wypływają wszystkie inne.
I podstawowy element Bożego Narodzenia to?
to jest właśnie pojawienie się Boga człowieka, namacalnego, którego można było dotknąć, usłyszeć i podziwiać. To jest właśnie te nawiedzanie żłóbka, prawda, począwszy od pasterzy, potem trzej królowie. To jest wszystko osadzone w historii i to jest największa wartość tych wydarzeń, że nie mówimy o mitologii, nie mówimy o jakichś legendach i klegdach, tylko mówimy o konkretnym człowieku, który jest jednocześnie wcielonym Bogiem. To jest cudowność tego wydarzenia, które miało miejsce w Betlejem i które teraz wspominamy. I to jest właśnie największa wartość chrześcijańska, że mamy kontakt, mamy spotkanie z Bogiem człowiekiem. Jeżeli tego spotkania nie ma, jeżeli gdzieś się minęliśmy po drodze, trudno wtedy mówić o wartościach chrześcijańskich.
I to wraca w tym sensie, bo tu mamy do czynienia z symboliką w jakiś sposób, a to wraca w tym sensie, że rozlewa się na przykład w rodzinie przebaczenie, miłość i tym podobne chrześcijańskie powinności, operacjonalizacyjne.
A widzi pan, panie redaktorze, jakie trudne słowa, to jest proste...
Przełożenie na język praktyczny.
O. Proste, niebiańsko proste, można powiedzieć. Właśnie to, że pojawia się Bóg człowiek, który rzeczywiście, jeżeli się na niego popatrzy, w sensie duchowym się go spotka, czy stara się go spotkać, to z tego wszystkiego potem następują wszystkie inne, także te zewnętrznie miłe rzeczy, tak jak dzielenie się opłatkiem, prawda? Ale jeżeli...
Podczas którego, przypomnijmy, wybaczamy sobie nawzajem wszystkie winy, bo to jest istota chyba tego dzielenia.
Tak, ale wybaczamy, ponieważ ktoś nas nauczył tego, ktoś dał przykład własny, będąc...
Poświęcenia największego w historii świata, tak ktoś...
Będąc torturowanym i pławiącym się we własnej krwi, który był jeszcze w stanie powiedzieć: Ojcze, przebacz im, bo oni nie wiedzą, co czynią, prawda? I teraz oczywiście chodzi o to, żebyśmy my nie robili tych strasznych rzeczy, bo my wiemy doskonale, co byśmy czynili, bo my poznaliśmy to, kim on jest, co to była za osoba, która urodziła się ponad 2000 lat temu w Betlejem i te wszystkie skarby, które duchowe, które płyną z tego faktu, bo często mam wrażenie, że używanie pojęcia wartości chrześcijańskie służą też w jakimś sensie degradowaniu tego rzeczywiście tego i pomijaniu tej istoty rzeczy, że tu mamy do czynienia istotnie z tajemnicą, którą na umysł ludzki nie możemy składać, natomiast my możemy ją tylko podziwiać, prawda? I to doskonale oddają nasze kolędy. To jest rzeczywiście klucz do zanurzenia się w tą tajemnicę.
Panie profesorze, znalazłem taką tezę, że Węgrzy najbardziej bronią chrześcijaństwa. Czy u nas chrześcijaństwa już nikt nie broni? Bo ja chciałem nawiązać również do takiej akcji od katolicyzowania, znowu mam trudne słowo, tak zwanych spotkań opłatkowych, czy też wigilijnych w różnych zakładach pracy, w różnych instytucjach. Pojawiła się pani Diduszko, która zażądała i przy akceptacji większości w Radzie Miasta, żeby takiego opłatka nie robić, nie zapraszać kapłanów.
No tak, i są tacy, którzy mówią, i w sumie dobrze zrobiła, bo to jest fikcja od lat, no, to jest tylko tak taka fasada, ale z drugiej strony ja nie mam złudzeń co do tego, że pani Diduszko i inni, którzy tego się domagają, robią to kierując się pogłębionym życiem duchowym, kierując się intencją odnowienia życia chrześcijańskiego i jego obecności w życiu publicznym, żeby było autentyczne, szczere, żywotne i promieniujące światłem Ewangelii. Nie, taki naiwny to ja nie jestem.
Jest cała falanga tak zwanych reformatorów Kościoła, którzy z katolicyzmem nie mają nic wspólnego. Żeby było jasne, z żadnym innym chrześcijaństwem również.
Strzeż nas, Panie Boże, od reformatorów Kościoła, bo już święty Jan Paweł II dawno powiedział, że nie ma potrzeby wymyślania nowego programu, bo program jest ciągle ten sam i on się nazywa Jezus Chrystus. Więc tu rzeczywiście mamy do czynienia z takim zjawiskiem, jak to mówił pan Zagłoba, że diabeł ubrał się w ornat i ogonem na mszę świętą dzwoni. To znaczy spora doza hipokryzji tych, którzy właśnie chcą zlikwidować te wszystkie spotkania opłatkowe, powołując się na właśnie kwestie, jak to uwielbiam to określenie, przejrzystości i transparentności.
I rozdziału Kościoła od państwa. To
oczywiście koniecznie i neutralności światopoglądowej. Tu mamy cały wokabularz wojujących bezbożników. Natomiast istota rzeczy polega na rozdziale społeczeństwa od właśnie kultury chrześcijańskiej, czy społeczeństwa od religii chrześcijańskiej. To jest ten rozdział, o który tutaj naprawdę
chodzi. To stanowi fundament przecież również europejski.
No tak, no bo jeżeli popatrzymy na dzieje, w sensie te najważniejsze dzieje kulturowe naszego narodu, gdybyśmy chcieli wyabstrahować się od chrześcijaństwa, to nic nie zostaje tak naprawdę, w sensie materii historycznej. I dlatego tutaj mamy do czynienia z takim no, ultrarewolucyjnym projektem stworzenia, zresztą jak wszyscy rewolucjoniści uwielbiali tworzyć świat na nowo, w tym przypadku nową Polskę. Zresztą to hasło zdaje się było głoszone przez tych, którzy mówili o wyzwoleniu. Budujemy nową Polskę, nową socjalistyczną Polskę.
Taka pieśń była też, Nowy tak. Świat.
Tak, ludzie, budujemy drugą Polskę, a ludzie dodawali, będziemy mieli trzeci świat.
To w pewnym momencie się nawet sprawdzało, choćby gospodarczo. Panie profesorze, wróćmy do tych Węgrów. Dlaczego oni są tak dobrze oceniani?
No tutaj się pojawia oczywiście...
En bloc.
Tu się pojawia oczywiście rola Węgier też w sensie ustrojowym. Oni przecież, Viktor Orban i Fidesz, uchwalając nową konstytucję po przyjęciu władzy już dobrych parę lat temu, zaczęli ją od Invocatio Dei, prawda, od wspomnienia imienia Bożego. Boże, błogosław Węgry. Tak się zaczyna węgierska konstytucja. To oczywiście wywołało szereg debat na temat demokracji na Węgrzech w parlamencie europejskim. Oczywiście debat zatroskanych środowisk liberalnych o neutralność światopoglądową Węgier. Tak, no liberalnych w sensie całej lewicy, różnych odcieni. A dzisiaj Węgry rzeczywiście no, dają takie świadectwo obrony tego chrześcijaństwa w znaczeniu pewnej postaci cywilizacyjnej, prawda?
Społecznej, kulturowej.
Tak, zdecydowany opór rządu węgierskiego, gdy chodzi o niekontrolowany napływ muzułmańskich uchodźców, ale też, i warto podkreślić, wspólna akcja z rządem polskim i amerykańskim na niedawnej konferencji ludnościowej w Nairobi, gdzie udało się zastopować projekt nazwania aborcji jako podstawowego prawa człowieka.
No to rzeczywiście horror, ale wobec tego, co to znaczy, kto w Polsce broni chrześcijaństwa jeszcze? Bo w tak zwanej przestrzeni publicznej panuje wolna Amerykanka. O Kościele i wierzących można powiedzieć nieomal wszystko. Wszystko, co najgorsze oczywiście. Można to nazwać jakoś instytucjonalnie, personalnie.
Ci wszyscy, którzy traktują swoją wiarę na serio, to są obrońcy chrześcijaństwa, to znaczy ci, którzy nie uważają chodzenia do kościoła jako odświętnej imprezy, tylko traktują to jako obowiązek człowieka wierzącego, spotkania z Bogiem, przynajmniej raz w tygodniu, w niedzielę. Ci, którzy aktywnie włączają się także we wszystkie akcje społeczne związane z obroną właśnie kultury chrześcijańskiej, kultury życia, czyli wszystkie akcje pro-life, ale także obrony sfery publicznej przed zalewem różnego rodzaju bluźnierstw, czy to na tych tak zwanych równościowych paradach, czy to atakowania tego czy innego hierarchy, który tylko przypomina nauczanie Kościoła w sprawach obyczajowości i moralności. To są wszystko odcienie właśnie walki o chrześcijaństwo. Ona nigdy się nie kończy i nigdy nie zakończy się, no bo tak to już jest zapowiedziane w Ewangelii.
Nie ma pan wrażenia, panie profesorze, że to jednak jest mała grupa aktywistów na przykład, że większość jest bierna w tej materii, że samo się jakoś ułoży?
No zawsze tak było, że pewna elita nadawała ton, to znaczy mała grupa, pewne małe środowiska. Po drugiej stronie też tak jest, że są pewne środowiska bardzo krzykliwe, dobrze finansowane, ale w sensie liczebności małe. I teraz no, trzeba, kierując się tą ewangeliczną radą, nie twórz się mała trzutko, no, robić swoje. I ci wszyscy szlachetni ludzie, często bardzo młodzi ludzie, którzy występują w obronie właśnie kultury wywodzącej się z chrześcijaństwa w Polsce, to są właśnie taką nadzieją. Podobnie jak wielką nadzieją dla mnie był widok w tą ponurą kwietniową noc tego roku, kiedy płonęła Notre Dame w Paryżu, młodych Francuzów, którzy nie robili sobie selfie na tle płonącej katedry, tylko klęczeli i zmawiali głośno różaniec.
Czy można oddzielić na koniec już zupełnie w aspekcie zbliżających się świąt Bożego Narodzenia pasterkę od sfery sakrum, od kulturowej?
No nie powinno się tego rozdzielać, ponieważ warto powiedzieć, że nasza kultura, czyli kultura Zachodu, wyrosła jako produkt uboczny ewangelizacyjnej pracy Kościoła. Z tego także jest wniosek taki, że jeżeli Kościół przeżywa kryzys, w sensie kryzys wiary czy kryzys intelektualny, to promieniuje także czy warunkuje kondycję naszej cywilizacji w tą stronę, nigdy w odwrotną. Więc nasza cywilizacja będzie, kultura będzie się miała dobrze, o ile Kościół, czytaj Kościół w Polsce, jest pełen wigoru, że pasterze na serio traktują swoje powołanie, a nie jako celebryci albo jako na przykład społecznicy, tylko przede wszystkim ci, którzy mają ludzi prowadzić do zbawienia. I tyle.
I to jest pierwszy warunek, bo tego przecież oddzielić się nie da w gruncie rzeczy społecznej, na przykład inicjatywy pasterzy.
Nie da się. Jak popatrzymy na przykład na zjawisko księży społeczników w Wielkopolsce, w zaborze pruskim na przełomie XIX-XX wieku.
To kapitalne znaczenie miało.
Wszyscy oni byli księżmi modernizatorami, unowocześniającymi, w sensie technologii rolnej, banki, czytelnie ludowe, ale żaden z nich nie był księdzem modernistą. To wszyscy byli ludzie
głęboko różnica, znowu różnica pojęcia.
Proszę zwrócić uwagę, mówimy o księżach modernizatorach, a nie o księżach modernistach.
Panie profesorze, że za 3 dni Wigilia. Może jedno zdanie na koniec.
Chciałbym życzyć panu redaktorowi, wszystkim naszym słuchaczom błogosławionych świąt Bożego Narodzenia, żeby udziałem każdego z nas było przynajmniej na moment poczucie, że spotkaliśmy tego najważniejszego Zbawiciela.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Komentował dla państwa pan profesor Grzegorz Kucharczyk, wybitny historyk, na co dzień prorektor do spraw nauki Akademii Jakuba z Paradyża. A to była Polityczna Dogrywka, nie ostatnia w tym roku. Audycję przygotował i prowadził Andrzej Pierzchała. Na następną zapraszam tradycyjnie już za tydzień o zwykłej porze.